kiedy brałem udział w kursie pomocy medycznej, ratownik mi powiedział, że zły ratownik to martwy ratownik. Więc my pomagając nie możemy sami się wykrwawić. W sytuacji, w której zgłaszamy ileś szereg propozycji rozwiązań, dokładnie naliczyłem ich ostatnio 10 takich propozycji rozwiązań ze strony Komisji Europejskiej, to znaczy my je kierowaliśmy do Komisji Europejskiej i tam słyszeliśmy ciągle nie. Dla mnie to jest niepokojące, że Komisja Europejska dba tylko i wyłącznie o rolników ze starej Unii i tylko tam, jak jest okej, to nic nie zmieniamy, a jeśli chodzi o naszą stronę tą wschodnią, środkowo-wschodnią, no to tutaj udaje się, że nic się nie dzieje.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik.
Dobry wieczór Państwu, Wiktor Świetlik, to jest Wieczorny Ekspres, a wraz ze mną Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa. Kłaniam się, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze i państwu.
Szanowni Państwo, a ja zapraszam też, teraz będziemy oczywiście rozmawiać o tym, o czym wszyscy rozmawiamy dzisiaj. Miasto się szybko edukuje odnośnie tego, z czego jest chleb i cen chleba. Politycy również. A później także o tym będziemy rozmawiać trochę z przymrużeniem oka z Robertem Górskim z Uchak Prezesa i z Mariuszem Ciślikiem. Oni obydwaj tworzą podcast Od Ucha do Ucha, Od Ucha do Ucha zagości tutaj w Wieczornym Ekspresie. A póki co wracamy do spraw. Weźmiemy sprawę na poważnie, ponieważ sprawa jest, panie ministrze, dosyć poważna. I ja dzisiaj spojrzałem na taki poradnik PR-u, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, który kiedyś Forbes stworzył. I tam była taka zasada, że jak taki wiatrak dmucha tą sytuacją kryzysową, to najważniejsze, żeby wyłączyć wiatrak, bo jak się nie wyłączy wiatraka, to ona będzie dalej narastać. Udało się państwu wyłączyć wiatrak?
Niestety nie, ponieważ odpowiedzialnym za ten cały kryzys jest Putin i ta wojna, która została wywołana przez Rosję na Ukrainie. I to jest ten główny wiatrak. Wszystko pozostałe to są konsekwencje tego wszystkiego również tutaj w Polsce. Natomiast my wyszliśmy z założenia. Jesteśmy liderem pomocy dla Ukrainy i wyszliśmy z założenia, jak dalej można Ukraińcom pomagać. No i ja pamiętam, kiedy brałem udział w kursie pomocy medycznej, ratownik mi powiedział, że zły ratownik to martwy ratownik. Więc my pomagając, nie możemy sami się wykrwawić.
No dobra, ale panie ministrze, mam wrażenie, że odbiorca dostaje trochę sprzeczny komunikat, bo najpierw jest tak, pomagamy Ukrainie, niczym się nie przejmujemy, to zboże jest magazynowane, ma iść dalej, później wybucha wielki kryzys i nagle dostajemy zupełnie inny komunikat, dostajemy, że nic Ukrainy nie wiedzie, tak jak mówił prezes Kaczyński, tak ogromna liczba produktów spożywczych, które nie wiadomo. Czyli najpierw pomagamy tej Ukrainie, a nagle więc płacimy jakieś tam koszta związane z tą pomocą, a nagle jest ciach, już kompletnie nic nie wpuszczamy. Można mieć wrażenie, że to jest takie od ściany, że to jest takie od ściany do ściany.
Nie, w przypadku Polski tak nie jest, z tego względu, że my rzeczywiście pomagamy Ukraińcom od momentu wybuchu tej wojny. Jesteśmy na pierwszej linii frontu we wszystkich w zasadzie działaniach i tutaj również jeśli chodzi o tą pomoc i tranzyt produktów rolno-spożywczych. Natomiast kiedy zgadzaliśmy się na zdjęcie tych ceł, Komisja Europejska, szereg państw europejskich deklarowały pomoc nam w przewozie tych surowców. Miały być korytarze z prawdziwego zdarzenia, mieliśmy mieć wagony, system do przesypywania tego sprzętu. Słowem deklarowano nam pełne wsparcie. Przyjrzeli tu komisarze, politycy i tak dalej, i tak dalej. I my przez cały ten czas, kiedy te deklaracje nie były realizowane, apelowaliśmy, mówiliśmy im, słuchajcie, no zaraz nas to zasypie, za chwilę nie będziemy mieli czym oddychać, bo to zboże po prostu nie jedzie dalej. Nie ma takich możliwości, żeby ten system był w 100% szczelny. Potrzebujemy waszej pomocy. No i w sytuacji, w której zgłaszamy ileś szereg propozycji rozwiązań, dokładnie naliczyłem ich ostatnio 10 takich propozycji rozwiązań ze strony Komisji Europejskiej, to znaczy my je kierowaliśmy do Komisji Europejskiej i tam słyszeliśmy ciągle nie, no to musieliśmy podjąć decyzję, która rzeczywiście wywraca stolik, natomiast my cały czas rozmawiamy z Ukraińcami i jestem przekonany, że wypracujemy porozumienie.
No dobra, ale panie ministrze, bo mówimy cały czas Komisja Europejska, Komisja Europejska miała nam pomóc, to zboże miało być dalej tranzytowane. Rozumiem, że gdzieś rozprowadzone po głodujących regionach Afryki zostało rozprowadzone po Polsce. Natomiast przecież Komisja Europejska to też nie jest twór całkowicie obcy, szczególnie jeżeli chodzi o rolnictwo. No jak się okazuje, no PiS miał swoich ludzi, którzy mogli w tej Komisji Europejskiej działać.
No tak, tylko że akurat to jest nie komisarz do spraw rolnictwa odpowiedzialny za zdejmowanie ceł, to jest komisarz do spraw handlu. No właśnie to jest ten problem, że...
Czyli to nie komisarz Wojciechowski.
No nie, no właśnie komisja jest dosyć takim skomplikowanym tworem i tam decyzje zapadają.
Czyli nie komisarz rolnictwa zajmował się rolnictwem trochę.
No w tym przypadku tak, ponieważ tutaj jest jakby inna dziedzina, to jest dział handel i właśnie właściwy komisarz od tej sprawy się...
No dobra, ale to komisarz Wojciechowski nie mógł pójść do komisarza, który odpowiada za ten handel i powiedzieć i przynajmniej no, zwrócić uwagę na problem, czy działać?
No oczywiście, że zgłaszał i mówił o tym, natomiast Komisja Europejska mówi o tym, że zaburzenia muszą wpływać na cały rynek unijny i według ich opinii nie zaburzają rynku unijnego na zachodniej stronie przede wszystkim Unii Europejskiej i to jest dla nich główny powód, dla którego nie chcą zmieniać żadnych zasad gry. Więc dla mnie to jest niepokojące, że Komisja Europejska dba tylko i wyłącznie o rolników ze starej Unii, tylko tam jak jest okej, to nic nie zmieniamy, a jeśli chodzi o naszą stronę tą wschodnią, środkowo-wschodnią, no to tutaj udaje się, że nic się nie dzieje. Natomiast chciałbym tylko podkreślić, bo być może tego jeszcze nie wszyscy wiedzą, takie same rozwiązania jak tu w Polsce zostały właśnie przyjęte przez Słowaków i przez Węgrów. Za chwilę zostaną przyjęte w Bułgarii, więc to oznacza, że nie jesteśmy sami. A mało tego, wszystkie państwa, które mają dzisiaj problem
mówią o embargu,
mówią o tych rozwiązaniach, które stosuje teraz Polska. Dzisiaj te 5 państw unijnych ma głęboki problem i my jesteśmy razem w tym sporze z Komisją Europejską i apelujemy do nich solidarnie o zrozumienie naszej sytuacji i wyjście naprzeciw naszym problemom, które im od roku komunikujemy.
Panie ministrze, nie da się ukryć, że Słowacja, podobnie jak i Węgry, miały zupełnie inny, szczególnie Węgry, ale Słowacja również, miały zupełnie inny stosunek do wojny na Ukrainie. Były to kraje, które popierały Ukrainę w sposób umiarkowany, a przede wszystkim wizerunkowo starały się. Węgry okazywały całkiem dużą pomoc rzeczywiście, natomiast wiadomo, że Viktor Orban wizerunkowo w trakcie głosowań europejskich w różnych innych tego rodzaju sytuacjach, chociażby w trakcie głosowań związanych z poszerzeniem, także nie tylko w Unii Europejskiej, ale też związanych z poszerzeniem NATO, zachowywał bardzo duży dystans. Te kraje mają zupełnie inną relację z Putinem niż my. Można powiedzieć, że próbują grać na dwa fronty. My jesteśmy tak naprawdę, no nie militarnie, ale jesteśmy na froncie. Jesteśmy celem Putina i wiadomo, że ta wojna jest wymierzona też w nas. Czy to jest najlepsze zestawiać się razem z tymi dwoma krajami?
No nie, bo powiedziałem, że Słowacja również ma ten problem. Bułgaria ma ten sam problem. Rumunia ma ten sam problem.
Natomiast czyli wszyscy, którzy
graniczą, tak, i jakby...
Kraje tranzytowe po prostu.
Te kraje, które tranzytowe i im też obiecywano przecież to, że będzie udzielana pomoc i wsparcie dla ich rolników, to wsparcie jest nieudzielane. My czekaliśmy prawie 2 miesiące na zgodę komisji na to, żeby móc jakiekolwiek dopłaty dla rolników uruchamiać chociażby z rezerwy kryzysowej i z naszych środków budżetowych. No przepraszam, w sytuacji, w której my tutaj mamy bardzo poważny kryzys, który z dnia na dzień rujnuje naszych rolników. No nie możemy czekać 2 miesięcy na proste decyzje, które są deklarowane werbalnie, że tak, za chwilę będziecie mieli zgodę. No i czekamy tak przez 7 tygodni w zasadzie na to wszystko. Dzisiaj, tak jak mówię, to nie jest tylko problem Polski, to nie jest tylko problem słowacki, to jest problem wszystkich państw, które są na tej linii tranzytowej. I my współpracujemy i oczywiście nie winimy Ukraińców i rolników ukraińskich i rządu ukraińskiego tą sytuacją, natomiast potrzebujemy rzeczywiście takiego zastopowania trochę tego problemu, tak żebyśmy przed żniwami mogli poukładać sprawy nasze tutaj na podwórku, ponieważ niestety to też jest pewne paliwo dla ruchów takich właśnie antyukraińskich, dla osób, które kwestionują naszą pomoc, nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Musimy to uspokoić i rozmawiamy z Ukrainą, rozmawiamy z Komisją Europejską. Myślę, że na pewno to się w najbliższym czasie uda.
Ale nie da się ukryć, że też od pewnego czasu PiS i Platforma Obywatelska przede wszystkim, można powiedzieć, że trochę prześcigują się w proukraińskości, prawda? Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość zarzuca, że Donaldowi Tuskowi, że późno w ogóle wszedł do gry w sprawie Ukrainy, żeby Platforma zachowała się, jak zachowała w przeszłości. Platforma wspiera rozmaite teorie spiskowe, pokazujące niemalże, że Jarosław Kaczyński to jakiś człowiek Putina i PiS. No i pytanie, czy wy tak naprawdę nie dolaliście trochę tym embargiem paliwa do ognia tej narracji przeciwnej. Pozwolę sobie jeden z głosów publicystycznych. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Wprowadzając wraz z Orbanem zakaz przewozu żywności z Ukrainy, PiS odwraca się od Kijowa, otwiera kolejny spór z UE oraz trwoni kapitał moralny, jaki Polska zdobyła w ostatnim roku, pomagając zaatakowanemu sąsiadowi. To dobra wiadomość dla Putina.
Znaczy, to jest bardzo taki, no, trudno mi skomentować, bo to jest niemądre po prostu. Ja uważam taki głos za bardzo niemądry, tym bardziej, że Słowacja, Bułgaria i za chwilę Rumunia będzie wprowadzać ten sam zakaz. Słowacy już taki zakaz wprowadzili. Dzisiaj Polska jest liderem pomocy Ukrainie, absolutnym liderem. To my wysłaliśmy im 300 czołgów, wysłamy samoloty, wysłamy ogromną pomoc humanitarną, liczoną też w setkach milionów, czy nawet miliardów złotych. To jest wsparcie na poziomie politycznym, międzynarodowym. To wszystko się dzieje równolegle. I my tego nie skreślamy i mało tego, nie mówimy, że to jest koniec. My absolutnie będziemy pomagać Ukraińcom dalej, oni też o tym wiedzą. Natomiast to, co powiedziałem na samym początku, martwy ratownik to jest zły ratownik. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na sektor takim, jak jest rolnictwo, zostało dzisiaj zdziesiątkowane przez ten problem, który wywołał Władimir Putin. I to jest naszym głównym celem.
To znaczy, rozwijając to trochę dobrze, żeby efektem akcji ratowniczej był i żywy ratownik, i żywy ratowany.
Myślę, że tak będzie.
Wasi przeciwnicy, rywale podkreślają i rzeczywiście mają na to, pokazują na to dowody, że Prawo i Sprawiedliwość ostrzegano już w czasie wakacji, że do takiego kryzysu może dojść i że głosy te zostały zbagatelizowane.
To nie jest prawda. My komunikujemy od roku w Komisji Europejskiej o tym problemie. Są nagrania, scenogramy, to wszystko się działo. My formalnie zajęliśmy się tym problemem, zajęliśmy stanowisko już w kwietniu zeszłego roku. Ministerstwo Rolnictwa 2 grudnia tego roku oficjalnie występowało do komisji z prośbą o refleksję nad tymi przepisami. Nie jest prawdą, że nie reagowaliśmy, nie jest prawdą, że nie braliśmy pod uwagę tych konsekwencji. Natomiast no, oczywiście biorę pod uwagę to, że musiało dojść do pewnej przekroczenia masy krytycznej, żeby podjąć tak radykalne, tak konkretne działania. No i my dzisiaj je podejmujemy. I oczywiście to jest pełne hipokryzji, te zarzuty, bo słyszałem ci, którzy od roku nawoływali, żebyśmy przywrócili cła, kaucje, żebyśmy zatrzymali to zboże i jajka z Ukrainy. Dzisiaj zarzucają nam, że jesteśmy antyukraińscy i że tak naprawdę rujnujemy nasze relacje z Ukrainą. To są Himalaje hipokryzji, ponieważ oni, mamy na to tweety, ich Facebooki, nagrania, wywiady. To wszystko jest przecież zapisane. Oni żądali od nas trzymania importu i tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Dzisiaj mają pretensje i mówią, że jesteśmy prorosyjscy. No jest to jakieś totalne pomieszanie z poplątaniem. Wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu stracili paliwo polityczne do robienia polityki na emocjach rolników.
No dobra, a wy alarmowaliście Komisję Europejską, prosiliście, pan wspomniał o tych 10 czy wielu inicjatywach, jak rozwiązać ten problem, czyli jak rozumiem, jak zabrać od nas to zboże i gdzieś rozprowadzić, ale nic się nie działo. Nie przewidzieliście tego, że może Komisja Europejska, uwzględniając rozmaite działania Brukseli wobec Polski za czasów tego rządu, złośliwie specjalnie zostawi was nas tym problemem. I być może należało szukać samodzielnie jakiegoś innego rozwiązania.
Znaczy, przyznam się, że odkąd pracuję w Ministerstwie Rolnictwa, bo ja jestem z pokolenia 8-9, nie pamiętam komuny, pamiętam tylko to, co dobre Unia Europejska nam dała, Schengen, wymiana ludzi, towarów. Naprawdę jestem proeuropejski. Natomiast to, co robi Komisja Europejska...
To pan szkołę przechodzi trochę teraz. Prawdziwej Komisji Europejskiej.
Tak, to, co robi Komisja Europejska od kilku lat co najmniej, jest dla mnie jawną próbą wywrócenia naszego rolnictwa i wysadzenia go w powietrze. Chociażby w ostatnich 2 latach mieliśmy 3 rozporządzenia, które oni próbowali przeforsować, które by zlikwidowało polskie rolnictwo w ciągu jednego sezonu. Więc myślę, że nawet największe zawalenie nas zbożem z Ukrainy nie doprowadziło do takiego spustoszenia, jak to, co nam się proponuje z Komisji. Mówię to jako proeuropejczyk, żeby to było jasne.
Okej, okay, no dobrze, ale...
I dzisiaj wcale mnie dziwi to, panie redaktorze, przecież my cały czas płacimy jakieś kary, czy naliczają nam jakieś kary za turów. Oni nam naliczają cały czas jakieś kary za Izbę Dyscyplinarną, którą zlikwidowaliśmy już dawno temu. Ze wszystkim wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, a później się okazuje, że coś jest nie tak i oni w dalszym ciągu nas próbują grillować. No, tak nie może być.
No dobra, i zaraz dostaniemy karę za embargo. Czy nie?
Jestem przekonany, że nie będzie tej kary. My też wykorzystujemy instrumenty prawne, jakie są obecnie. Jest rozporządzenie 478 na 2015 i wykorzystujemy zapisy tego rozporządzenia.
Sytuację oczywiście wykorzystuje lider opozycji. No, trudno mu się dziwić. Zobaczmy materiał.
Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowane przez Tygodnik Rolniczy, a teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robak i się rozwinął. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, które płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb. Ostrzegałem już w czerwcu, razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie, a Morawiecki powiedział: to jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym, zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci, czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie.
No więc tu mamy wszystko właściwie, jeżeli chodzi o tą narrację opozycyjną w jednym worku. Ale zacznijmy od tego, co robi największe wrażenie. Robaki i grzyby. Czy jak kupujemy chlebek w piekarni teraz, to dostajemy robaki i grzyby, które, ponieważ stało to tak długo gdzieś w wagonach na granicy i się zaległo?
Donald Tusk zrobi wszystko, będzie kłamać, zohydzać nam wszystkim, wszystko tak naprawdę.
Będzie was strasznie atakować, bo jest liderem opozycji. Wy też byście to robili, gdybyście byli w jego miejscu, a on rządzi.
No tak, tylko że jakby atakowanie to jest coś innego, a cyniczne oszukiwanie i kłamanie Polaków, to jest w ogóle coś, to jest zupełnie no. Rangi. Znaczy, ja dementuję absolutnie te stwierdzenia o robakach w zbożu. Znaczy, to jest niebywałe kłamstwo, niebywałe manipulacja, bo ono to obraża wszystkich. Obraża wszystkie nasze służby fitosanitarne, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są zaangażowani w proces kontrolowania tego zboża, ale Donald Tusk nawet nie wie, że on obraża Niemców, Hiszpanów, Francuzów, którzy też to zboże biorą. I oni też się sprawdzają. I co? Oni by brali zboże z robakami, zepsute, spleśniałe? No niestety, problem polega na tym,
uwzględniając pewne tendencje żywieniowe wdrażane przez Brukselę, to może Może właśnie tak.
Może, ale może koledzy Donalda Tuska rzeczywiście wyłuskują jakieś robaki, ale to z innych plantacji, myślę.
No dobra. No.
Zboże z Ukrainy jest kontrolowane na naszej granicy kompleksowo, pod każdym kątem, fitosanitarnym, pod względem zawierania metali ciężkich, pestycydów, wszystko po kolei jest kontrolowane i wszystkie te próbki, które były pobrane, a które dawały wynik pozytywny, były likwidowane. Te transporty były likwidowane na koszt importera. Wbrew temu, co się próbuje wmówić dzisiaj Polakom, to zboże z Ukrainy wpływało do nas, to zboże było dobrej jakości, nie miało tam żadnych uchybień od normy. Także nawet jeśli było wykorzystywane do produkcji chleba, to jest to, nie mogę powiedzieć, nie mogę potwierdzić informacji, że było złej jakości, było normalnej jakości, natomiast zdecydowana większość tego zboża trafiało na produkcję paszy. 90 kilka procent to jest produkcja paszy dla zwierząt, więc ludzie nawet nie mieli kontaktu z tym zbożem.
No właśnie, bo do tej pory co bardziej rozgarnięci albo interesujący się sprawą ludzie w miastach wiedzieli, że jest tych kilka podstawowych rodzajów zboża, ale teraz się okazało, że jest jeszcze jedno rodzaj zboża, o którym nikt nie słyszał, to jest zboże techniczne.
No tak, ale to też jest zdemonizowane. Ja tutaj chciałbym też
co to jest to zboże
przekazać
techniczne?
Państwu, że w skali tych wpłynęło do nas około 3 milionów ton zboża z Ukrainy. Większa część tego została wywieziona różnymi kanałami w różne strony świata. Część została, natomiast zboże techniczne z tych 3 milionów stanowiło może 1000 ton. To w skali jakby jest w ogóle, to nawet nie jest kropla, to jest jakaś garstka. I część tego zboża, które rzeczywiście stanowiło problem i wykryliśmy nieprawidłowości, jest kontrolowane. Dzisiaj są postępowania w prokuraturze w tej sprawie prowadzone i tutaj państwo działa w sposób swobodny. Natomiast pozostała część tego zboża technicznego, które kiedy wykryliśmy ten proceder, zostało od razu on ucięty, zablokowany. Nie ma czegoś takiego od zeszłego roku, od co najmniej października, czy września nawet zeszłego roku, nie ma czegoś takiego jak wjazd na zboże techniczne do Polski. Natomiast to zostało prawdopodobnie wykorzystane w znacznej części na po prostu ominięcie procedur administracyjnych na granicy. I to dzisiaj jest badane i będą osobom odpowiedzialnym za to stawiane zarzuty. Natomiast w skali tych 3 milionów ton, które przejechało przez Polskę, mówimy tutaj o 1000 ton, co jest nawet nie jest ziarnem w tym całym potoku.
Tutaj z tego, co mówił Donald Tusk, to nie tylko, że tutaj zawaliliście Polskę tym zbożem, ale jeszcze do tego odpowiadacie za głód w Afryce, no bo to zboże nie dojechało do Afryki.
Znaczy, no, no, te, mogę powtórzyć, no, nie ma głupoty, po którą nie sięgnie Donald Tusk.
Dobrze, to sięgnijmy do tweeta innego z liderów opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz zadał 3 pytania na Twitterze. Po pierwsze, i to one dotykają innego jeszcze obszaru, którego nie dotknęliśmy jeszcze w naszej rozmowie, którego zaraz dotkniemy, czyli skupu. Po pierwsze, kiedy zostanie całkowicie zablokowany wóz produktów rolnych z Ukrainy?
A kiedy to pytanie padło?
To pytanie padło bodajże wczoraj na Twitterze Władysława Kosiniaka-Kamysza.
No to nie wiem, pan Kosiniak-Kamysz jest trochę nieaktualny. No, zostało to zablokowane. Od soboty, od godziny 20, kiedy zostało opublikowane rozporządzenie, które blokuje przejazd tego zboża.
Czyli to od razu zaczęło działać?
Od razu zaczęło działać, natomiast te wagony, czy te samochody, które były odprawione przed 20 w sobotę, czyli przed publikacją tego rozporządzenia, no to one w naturalny sposób mogły jeszcze wjeżdżać. Ale to było dosłownie kilka transportów, które zostały przepuszczone.
A co z tym zbożem, które jedzie, czy my mówimy całkowicie o wjeździe, czy jak jest z tranzytem?
Też tranzyt jest również wyłączony.
Tranzyt jest również wyłączony. No i zarzuca nam się, że to jest niezgodne z umowami handlowymi, czy regulacjami handlowymi Unii Europejskiej.
Nie, my tutaj wykorzystujemy przepisy unijne, które w ekstraordynarnych sytuacjach się bierze pod uwagę. My taką tutaj widzimy.
Kolejne pytanie Władysława Kosiniaka-Kamysza i to rozumiem, że to już jest pytanie o skup, ponieważ Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma przeznaczyć dużą kwotę 600 milionów złotych na zakup zboża. No, w związku z tym, że doszło do tej sytuacji i powstały nadwyżki, gdzie można zwozić zboże po 1400 zł? To jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ja odpowiem panu Kosiniakowi-Kamyszowi. Panie prezesie, PSL już od dawna nie reprezentuje rolników na wsi i rolnicy nie będą się was pytać o te kwestie. My będziemy ich informować i przekonywać i przekazywać te informacje odnośnie tego, jak ten skup będzie wyglądał. I każdy, kto chociaż trochę się zna na rolnictwie i programach rządowych z ostatnich lat, doskonale wie, że to nie będzie jakiś, może w PSL-u tak sobie to wyobrażają, że będzie jakiś plac i tam będą wszyscy przyjeżdżać i zrzucać to zboże. No tak to nie będzie wyglądało. Rolnicy będą mogli korzystać ze swoich standardowych środków zbywania tego zboża, a my później będziemy dopłacać tą różnicę w sprzedaży, która miała miejsce, żeby dołożyć im do tego poziomu 1400 zł.
Czyli to nie jest tak, że państwo skupuje zboże za 1400 zł, tylko do skupionego zboża dopłaca do tego poziomu.
Oczywiście. O tym mówiliśmy na konwencji i tak było przy wielu innych programach, że do faktur dopłacaliśmy rolnikom za sprzedane płody rolne. I tak to wyglądało. A PSL próbuje tutaj jeszcze gdzieś tam lawirować w tym.
To PSL jeszcze zadaje jedno pytanie ustami swojego prezesa. Jak zamierzacie wywieźć z rynku nadwyżkę 7 milionów ton zboża?
No to się dzieje. My mamy cel tak, aby mieć... Szanowni Państwo, też ustalmy jedno. Każdego roku, wchodząc w nowy sezon żniwny, w nowe zbiory, mieliśmy nadwyżkę z zeszłego roku. Pewne magazyny, to było mniej więcej 3-4 miliony ton zboża. I dzisiaj, żeby dojść do tego poziomu zeszłorocznego, my potrzebujemy 3-4 milionów ton zboża, które wyeksportujemy do żniw, do lipca, do końca lipca. I to się dzieje. Mamy nowych odbiorców naszego zboża w różnych częściach świata. Mamy udrożnione nasze porty, udrożnione koleje i to będzie się odbywać. Ja chciałbym przypomnieć, że w okresie tym zimowym, jesienno-zimowym przetransportowaliśmy około 20 milionów ton węgla. Tutaj, w tą stronę. Mieliśmy do dyspozycji te same porty, tą samą infrastrukturę. Tutaj też jestem przekonany, że nam się uda.
A jeżeli chodzi o stronę, bo już powiedzieliśmy dużo o Komisji Europejskiej i naszych perypetiach z nią, a co ze stroną ukraińską? Jak wam się w ogóle rozmawia z nim? Ci Ukraińcy się wkurzyli, jak się dowiedzieli, że nakładacie embargo nagle?
No, myślę, że na pewno nie byli zadowoleni z tej decyzji, natomiast no, rozmawiamy z nimi, oni też rozumieją naszą sytuację. Dzisiaj jest i była delegacja ukraińska w KPRM-ie, mieliśmy spotkanie z nimi, będziemy te rozmowy kontynuować, tak aby dojść do konkluzji, konkretów i myślę, że szybko do tego dojdzie, bo to jest w interesie obu stron.
A w interesie obu stron jest co w gruncie rzeczy? Żeby to zboże było dalej tranzytowane przez Polskę.
My nie mamy żadnego problemu z tym, żeby to zboże.
A nie można po prostu pilnować porządnie, żeby to zboże nie było przejeżdżało przez nasz kraj, nie było rozprowadzane na polskim
rynku. W momencie, kiedy towar, który jest nieobjęty cłem, wchodzi na teren Unii Europejskiej, on ma dokładnie te same prawa jak każdy towar wyprodukowany w każdej części Unii Europejskiej. Mm-hmm. Nie możemy nałożyć na niego kaucji, nie możemy jakichś chipów nałożyć, nie możemy go dyskryminować, ponieważ za to byśmy płacili naprawdę bardzo konkretne kary. Mało tego, byłoby to bardzo łatwe do wyliczenia i sami tak naprawdę dajemy się na tacy. Dlatego postanowiliśmy wstrzymać całość tego transportu, żeby wynegocjować konkretne warunki, na jakich będzie ten tranzyt przede wszystkim prowadzony w następnym czasie.
Mm-hmm. Jak pan widzi dalszy rozwój tej sytuacji? Co się teraz stanie? Jak długo będzie trwało to embargo?
Panie redaktorze, no myślę, że najważniejsze postulaty rolników zostały spełnione, bo to chodziło przede wszystkim o tą presję ze strony produktów z Ukrainy. To zboże cały czas do nas napływało, dzisiaj tego nie ma i widzimy od razu wzrost cen, cen w naszych lokalnych skupach, ponieważ przed tą decyzją, którą podjęliśmy, cena za to zboże wynosiła 850 zł. Teraz w skupach pojawia się już cena około 1000-1050 zł, w zależności od regionu. Więc widać, że jest od razu reakcja rynku na te działania. Jestem przekonany, że kolejne, które podejmiemy, pozwolą raz sprzedać to zboże i wywieźć je z kraju, a dwa przywrócić racjonalny tranzyt, który będzie akceptowalny przez polskich rolników, przez Polskę produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Myślę, że to jest fair i będziemy to w najbliższym czasie ustalać na roboczo.
A kto jest waszym partnerem, jeżeli chodzi o polskich rolników głównym? Jest bardzo dużo organizacji rolniczych.
Tak. Przed świętami odbył się okrągły stół. Tam było około 40 kilku organizacji, w zasadzie wszystkich organizacji rolniczych w Polsce i naprawdę są konkretni, merytoryczni ludzie. Bardzo mało tam jest takich, którzy chcą robić na tym politykę. No jedynie tam Agrounia i Kołodziejczak, który w tym momencie chyba najbardziej płacze z tego powodu, co się wydarzyło w sobotę, co ogłosiliśmy, bo stracił paliwo do robienia tych swoich protestów.
No ale natomiast, to ktoś może zarzucić, że właśnie trochę wyszli, że właśnie trochę poszliście tak radykalnie, żeby zaspokoić właśnie trochę tą stronę, tak? Taką bardziej radykalną.
Nie, no nie radykalną. Właśnie zwykli rolnicy, którzy chcą w tym momencie. Teraz ja sama jestem z rodziny rolniczej, mam gospodarstwo i wiem, co ludzie myślą, co chcą robić. Teraz jest czas siewów, teraz się sadzi różnego rodzaju warzywa, żeby później móc je na jesieni zbierać.
Dzwoniła do pana rodzina, znajomi? Co się dzieje z tym zbożem?
Oczywiście, jestem w stałym kontakcie i też mam presję rodzinną zarazeniu tego
czyli produktu. Wcześniej był łomot po embargu pochwały?
Nie będę może zdradzał.
Dobra, nie wnikamy w tajemnicę biznesu.
Ale na pewno jest tak, że ta decyzja była oczekiwana, daje ona perspektywę takiego złapania oddechu, bo ta presja była no naprawdę duża i dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, jak dogadać się z Ukraińcami, dogadać się z Komisją Europejską. Natomiast potrzebujemy ze strony jednej i drugiej strony dobrej woli. Ze strony Ukrainy mamy na pewno dobrą wolę.
Drodzy Państwo, na naszej stronie trwa, czy na profilu YouTube'owym, na którym możecie Państwo nas oglądać, trwa sonda, czy konkret Kaczyńskiego dla polskiej wsi to właściwa odpowiedź na kryzys w rolnictwie. Wkrótce Robert Górski i Mariusz Cieślik możecie Państwo zadawać im pytania. Macie Państwo ostatni moment, żeby zadać pytania do pana ministra. Rozmawiamy oczywiście z Krzysztofem Cieciurą, wiceministrem rolnictwa, na temat tego, co dzieje się z polskim, właściwie z ukraińskim zbożem w Polsce i z polskim zbożem również w Polsce. Na koniec, panie ministrze, jest jeszcze jeden wątek, który niejako pojawia się z boku tej całej sprawy. To jest to, że zawsze w sytuacji wojennej pojawia się przestępczość zorganizowana wokoło frontu, można powiedzieć, i handlu wokoło frontowego. Czy to nie jest też taki obszar, który trochę w ramach i pojednania polsko-ukraińskiego i tego, że my bardzo słusznie, bardzo mocno wspieramy Ukrainę, generalnie rzecz biorąc, bardzo mocno angażowaliśmy się we wsparcie. Ukraińcy są z kolei skupieni na obronie swojego kraju, że gdzieś tam przeszedł wszystkim bokiem, że po prostu rozmaici oligarchowie, rozmaite grupy przemytnicze, przestępcze zaczęły na tym zarabiać pieniądze i między innymi dotknęło to handlu zbożem.
Sytuacja na pewno rolna po stronie ukraińskiej jest skomplikowana. To oczywiście są tam agroholdingi, duże firmy, kapitał zagraniczny, który tam operuje. To jest oczywistość. Natomiast też jest tam przecież ogromna rzesza zwykłych pracowników, zwykłych rolników, którzy też tam gospodarują. I my o tym oczywiście pamiętamy. Natomiast no, tak jest fakt. Kiedy jest wojna, każdy próbuje i myśli, jak na tym zarobić. Znaczy nie każdy. No, myślę, że przede wszystkim tacy ludzie, no, źli ludzie, którzy myślą przede wszystkim o pieniądzach. Ukraińcy też mają po swojej stronie z tym ogromny problem. Przecież słyszeliśmy historię o pomocy humanitarnej, która gdzieś tam dziwne rzeczy się z nią działy. Była reglamentowana, w różny sposób przekazywana. Przez jakiś czas tak się to odbywało. Natomiast oni sobie z tym poradzili. Dzisiaj musimy wspólnie stanąć przed kolejnym wyzwaniem dla obu stron, czyli poradzeniem sobie z chęcią zarobku kosztem polskich rolników przez różne firmy, często międzynarodowe, które na tym korzystały i ściągały na potęgę to zboże. Dzisiaj myślę, że nasze relacje wyszły na taki poziom, że możemy sobie o tym uczciwie rozmawiać i tak robimy.
Mam jedno pytanie z Twittera. Co prawda to jest bardziej pytanie do rolników właściwie, no ale to może pan się powie jako przedstawiciel również ostatecznie klasy rolniczej. Dlaczego rolnicy nie chcieli sprzedawać pszenicy po 1400 zł za tonę po zeszłorocznych żniwach? Czy nie była to cena godziwa? Tym bardziej, że średnie plony były wyższe niż w latach ubiegłych. Młyny i paszarnie miały problem z zakupem.
To prawda. Przyznam się, że my też nie sprzedaliśmy wtedy zboża, bo w mojej praktyce, w naszej rodzinnej praktyce zawsze sprzedawaliśmy zboże po Nowym Roku, na przednówku generalnie. Wtedy były historycznie zawsze wysokie ceny. I to też nie jest do końca prawda, że rolnicy chcieli gdzieś tam posłuchali kogoś, różne rzeczy. Znaczy to są, czynnik decyzyjny jest oczywiście, składa się z wielu elementów, natomiast bardzo dużo rolników, którzy mają silosy, magazyny, po prostu magazynują to zboże i czekają na Nowy Rok. W tamtym okresie żniwnym zeszłego roku kontraktacja była na poziomie 1600-1700 zł. Wszyscy byli przekonani, cały rynek był przekonany, że po Nowym Roku te ceny się utrzymają. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział o tym, że Rosja rzuci swoje nadwyżki zbożowe na rynek. Przed wojną oni eksportowali 10 milionów ton zboża. Po wybuchu wojny oni rzucili na rynek 120 milionów ton zboża. Szanowni Państwo, to jest ogromny tonaż. Prowadzili również w ten sposób taką swoje dyplomację zbożową, tak jak to robili Chińczycy z dyplomacją maseczkową, Rosjanie zaczęli prowadzić dyplomację zbożową w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w paru innych miejscach. To wszystko się na siebie ponakładało, przez co te ceny ostatecznie spadły. Także takie jest ryzyko. Tak wygląda sytuacja handlu zbożem na całym świecie. Tych czynników jest tak bardzo dużo, że to jest często szczęście, jeśli chodzi o trafne decyzje handlowe. My dotychczas handlowaliśmy głównie z Europą. My nie mieliśmy historycznie tradycji, infrastruktury, aby eksportować to zboże gdzieś tam na rynki afrykańskie, daleko wschodnie czy blisko wschodnie, ponieważ radziliśmy sobie na naszym
rynku. Czyli może powinniśmy próbować budować własne sieci handlowe, dzisiaj, jeżeli chodzi o ten obszar, a nie liczyć wiecznie na tranzyt pośredników Zachodu.
Oczywiście i my mamy ogromne wyzwanie infrastrukturalne, żeby to zbudować, logistyczne, żeby to zaplanować, zorganizować. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ukraina budowała to przez dziesięciolecia. To nie jest tak, że w ciągu jednego roku to się zbuduje takie kontakty, sieć transferów, umowy, ludzi. To jest naprawdę, handel zbożem jest skomplikowanym, ciekawym biznesem. Natomiast my dotychczas, bo nie było takiej też potrzeby, robiliśmy to tylko na poziomie tutaj tym europejskim, używając samochodów, używając kolei. Dzisiaj potrzebujemy oczywiście transportu morskiego, ale zanim będziemy w stanie sprawnie to obsługiwać, to troszeczkę czasu potrzebujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję ślicznie. A za chwilę będziemy rozmawiać z Robertem Górskim i Mariuszem Cieślikiem. Dziękuję.